zacznę nasze nabożeństwo dość nietypowo, bo zaczniemy dzisiaj od Bożego Słowa, a potem pozwolimy, by akcja toczyła się dalej, zresztą już przed nabożeństwem. Zobaczyliśmy, zrozumieliśmy, odczuliśmy, że jest ktoś, kto czuwa nad nami i zupełnie inaczej pragnie poprowadzić to nasze spotkanie, to nasze zgromadzenie, niż byśmy sobie to zaplanowali. Chcę być przede wszystkim posłuszny Duchowi Świętemu i pójść za tym, co On ci chce do nas powiedzieć, choć jak mnie znacie, jak sam siebie znam, to miałbym wam jeszcze wiele innych, o jakże ważnych rzeczy do powiedzenia. Tyle się wydarzyło w ciągu tygodnia, tyle się wydarzyło wczoraj, tyle dzisiaj rano zobaczyłem. Nic tylko stanąć w autorytecie pastora, tu za kazalnicą, zagrzmieć groźnie, walnąć parę razy pięścią w tą, dzięki Bogu, solidną kazalnicę. Ale nie dla siebie tu jesteśmy. Nie jesteśmy też po to, by w jakiś sposób kształtować życie w naszym ośrodku dla bezdomnych, czy naszą służbę wśród bezdomnych. Dziś jesteśmy tu zgromadzeni jako Kościół Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu. I chociaż tak jak już mówiłem wcześniej, tylko garstka z nas jest tak prawdziwie wierzących. Tylko garstka z nas jest tymi, którzy mówiąc Panie, Panie do Jezusa Chrystusa, rzeczywiście czynią to, co On mówi. Starają się Jego naśladować. Znacznie więcej jest tych prawie wierzących. To prawie czyni u jednych większą, u innych może nieco mniejszą różnicę, ale jednak różnica. Są sceptycy, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. Są też tacy, chociaż są tu od wielu lat. Dosłownie jakby pochodzili z słynnego plemienia Indian Apache. A siedzą i Apaczą. Apache i Apache. Nic poza tym. Niezależnie od tego jest to zgromadzenie tych, którzy przyszli dzisiaj, by słuchać. Jedni by słuchać, inni by patrzeć. Inni by pytać, jeszcze inni by oddać hołd, pokłon, wyrazić wdzięczność naszemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. Niezależnie na jakim etapie jest chrześcijaństwo, w tej chwili jesteście, czy jesteśmy, mi się wydaje, że większość z nas zna przypowieść o siewcy i nie będę o niej teraz szczególnie rozważał, dlatego że nie ona jest tematem tego kazania, ale muszę od niej zacząć. Dlatego, że jest tam, to tak krótko po przypomnieniu, mowa o sianiu na różnego rodzaju gruntach. Jest ziemia przypominająca ubitą drogę, gdzie ziarno rzucone, wiadomo, nie przetrwa. Nawet nie ma szans na to, żeby coś z niego wyrosło. Jest ziemia, bardzo płytka warstwa ziemi na skalę, gdzie coś jeszcze się przyjmie, gdzieś coś szybko wyrośnie, ale to jest nietrwałe, to jest narażone na niebezpieczeństwa. Trochę słonko przygrzeje, trochę mocniej wiatr powieje. Jeżeli coś nie ma korzeni mocnych, solidnych, to nie przetrwa. Nie ma szans. Jest ziemia zachłaszczona zarośnięta krzakami, cierniami. Rzucone tam ziarno niby mogłoby i zapuścić korzenie i jako tako wyrosnąć, ale są wokół rzeczy silniejsze, straszniejsze, które zabierają słońce, zabierają z tej gleby soki, nie dają szans tym małym roślinkom się rozwinąć, wzrosnąć. No i wreszcie ziemia, która jest czarnoziemem, która jest urodzajna, która przynosi wielokrotny owoc. Jezus wyjaśnił swoim uczniom, co ta przypowieść znaczy. I nie będę jej interpretował według mojego wyobrażenia, ale według tego, co Jezus dokładnie powiedział swoim uczniom. I wierzcie mi, czytałem i tą przypowieść, i to wyjaśnienie wiele razy. I Bóg, nasz Twórca, nie ma pretensji do Ciebie, do mnie, o to, jaką glebą jesteśmy. Kiedyś wygłaszałem kazanie, jaką glebą jesteś. Nie jest Twoją winą, że jesteś dziś jak ta ubita droga. Byłeś kiedyś może i z żyzną glebą, ale ktoś postanowił właśnie tędy przeprowadzić drogę. Nawiózł żwiru, tłucznia, mocno to wszystko ubił, wybetonował, wyasfaltował. Czy to Twoja wina, że nic w tym miejscu już nie wyrośnie? Nie jest Twoją winą też, że jesteś jak ta cienka warstwa gleby na skalę. Może kiedyś tej gleby było pod dostatkiem, ale wiatry, ale erozja, ale słonko, susza, inne czynniki całkowicie zewnętrzne, niezależne od Ciebie, spowodowały, że tej gleby na tej skale zostało już tak ledwo, że mało co na tym wyrośnie, a jeżeli wyrośnie, to już korzenia żywcem nie ma gdzie zapuścić. Nie jest Twoją winą, że jesteś dzisiaj jak ta zakrzaczona, zachwaszczona, zarośnięta pokrzywami i cierniami ziemia. Przecież była urodzajna i jest urodzajna, tyle że nie nadaje się pod to, by tam coś zasiać i coś tam zebrać. I nie jest, kochany, Twoją zasługą, że jesteś takim wspaniałym czarnoziemem, który daje stukrotny, no, co najmniej 60-krotny plon. Nie Ty sam siebie przeorałeś, nie Ty sam siebie uprawiłeś, nie Ty sam siebie użyźniłeś, uzdatniłeś do tego, żeby wydawać stukrotne plony. Ani nie Twoja wina, ani nie Twoja zasługa. A więc o co w tym wszystkim chodzi? Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza wyjaśnia tak. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten człowiek jest jak ziarno leżące przy drodze. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Bóg zwrócił moją uwagę na twierdzenie, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie. A potem, który słucha słowa i rozumie je. Tu jest zasadnicza różnica. Słucha i nie rozumie. To dlatego tak ważne jest, żebyśmy sobie zaraz na samym początku zwiastowania Ewangelii, zamiast na samym początku nabożeństwa, na którym tutaj zgromadziliśmy się, i mówię to do wszystkich, i do tych już wierzących, i do tych jeszcze nie do końca wierzących, i do tych kompletnie niewierzących, ważne jest, żebyśmy spróbowali zrozumieć, po co nam to wszystko potrzebne. Nie jesteśmy tu, by jakoś zapełnić sobie w miarę atrakcyjnie przedpołudniowy niedzielny czas. Nie jesteśmy tu, by najeść się jakiejś mądrości, bo znamy wiele miejsc, gdzie można nabyć różnego rodzaju mądrości z wielu dziedzin i niekoniecznie to musi być dom łazarza, ośrodek dla bezdomnych, jednocześnie miejsce zgromadzania się Kościoła Bożego. Wykorzystajmy ten czas, by zrozumieć, co się stało, że potrzebuję usłyszeć Ewangelię. Co się stało, że rzeczywiście jest tak, jak mi ciągle mówią, potrzebujesz Jezusa, potrzebujesz Boga, potrzebujesz zwrócić się do Boga, potrzebujesz się modlić. Można mówić, ale ty tej potrzeby nie odczuwasz, bo niby po co mi to? A w ogóle co to może zmienić w moim życiu? Ja mam takie problemy, ja nie mam zdrowia, nie mam pieniędzy, nie mam pracy, nie mam domu, nie mam rodziny. A tu mi mówią, posłuchaj o Bogu. A cóż to może zmienić w moim życiu? No i rzeczywiście, jesteś wtedy jak ta kamienista czy asfaltowa, betonowa droga. Można opowiadać dobrą nowinę, można czytać tu wspaniałe psalmy, można czytać wspaniałe Boże obietnice, można zachwycać się niesamowitymi historiami, które rzeczywiście miały kiedyś ponoć miejsce. No ale co to ma? Jaki to ma wpływ na to, z czym ja się teraz borykam? Przylatują ptaki, wydziobują. Wychodzisz stąd i nic się nie zmieniło. Co się stało? Skoro tu trafiłeś, skoro tu jesteś, przyjmij jako fakt, że ktoś tu cię przyprowadził, ktoś cię tu skierował, że nie ma przypadków tego typu, że no, szliśmy różnymi drogami i nagle się tak to wszystko zapętliło, że tutaj te 30 parę czy 40 osób nagle zasiadło w jednym miejscu i wpatrują się w tego pastora za kazalnicą i wsłuchują, co on tam ma do powiedzenia. Coś się musiało takiego wydarzyć. Ktoś musiał zadziałać, że to wszystko tak się zaczęło. A więc skoro już tu jestem z powodu tego kogoś, to warto by posłuchać, co ten ktoś ma do powiedzenia. No ja to przed pastorem leży księga, o której mówią, że to jest słowo tego kogoś, tego Boga. Ciekawe, co on ma do powiedzenia o mnie, o tobie, o nas. No bo przecież po to tu przyszedłem, żeby się wreszcie czegoś dowiedzieć. No dlaczego jest tak, a nie inaczej? No dlaczego? Przecież nie zgadzam, żeby dalej tak było. Chyba nie ma nikogo, kto wśród was, kto dalej pragnie być, pozostać chorym, pozostać bezdomnym, pozostać samotnym, pozostać biednym, jak ta przysłowiowa mysz kościelna. Nikomu z nas ten stan się nie podoba. Tak jak mówili, przedtem coś poszło nie tak. Co poszło nie tak? I oto w tej księdze, w proroctwie skierowanym jeszcze kilkaset lat, prawie 600 przed Jezusem, przed przyjściem Jezusa, przed tym czasem, odkąd zaczęliśmy mierzyć nasze nowożytne lata. Do tegoż Izajasza Bóg powiedział takie dziwne słowa. On je zapisał, przetrwały do dzisiaj. I one wyjaśniają nam, co Bóg mówi, co Bóg myśli, co Bóg sądzi, co Bóg wie o tym, co się z nami stało. 53 rozdział Księgi Izajasza mówi nam tak. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana nad kim się ukazało? Wyrósł przed nami jak latorość, jak korzeń suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą. Kimś, przed kim zakrywa się twarz, wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy. Zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go szczygą, podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześni nikt się tym nie przejął. Tak wyrwany został z ziemi spośród żywych. Za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, ani jego ust nie splamił nigdy fałsz. Ale to Pan zechciał go tak zgnieść i dotknąć słabością, gdy swoim życiem dopełni ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swojej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi, a sam dźwignie na siebie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocnych za to, że wydał na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzech wielu, wstawił się za przestępcami. To jest Boża opinia o tym, co się wydarzyło. Boża obietnica dotycząca tego, co ma się wydarzyć. Ja mówiłem, to jeszcze było 600 lat przed przyjściem Jezusa na ten świat. To Boża opinia o tym, jaki to ma sens i dlaczego to się musi stać. To Boża opinia o stanie, w jakim się znalazł człowiek, w jakim znalazłeś się ty, w jakim znalazłem się ja. Każdy, wszyscy bez wyjątku zbłądziliśmy. Wszyscy staliśmy się przestępcami, odeszliśmy od Boga, zdradziliśmy Go, zawiedliśmy, oszukaliśmy, okazaliśmy się niewdzięcznikami. Strasznie wobec Niego zawiniliśmy. Ja wiem, co robiłem 46 lat. Ja wiem. Jak mógłbym odkupić te moje winy? Jak bym mógł zapłacić za te moje grzechy? Jak zapłacić te długi wszystkie? Nie, to niemożliwe. Życia by mi nie starczyło, choćbym miał żyć jeszcze i 1000 lat. To i tak jeszcze w międzyczasie zdążyłbym narobić o wiele więcej dziadostwa, bo wiem, do czego byłem zdolny. Jeden grzech rodził następny, jedno kłamstwo kolejne, jedno oszustwo kolejne. I tak w koło Macieju, coraz to gorzej, coraz to głębiej, zanurzałem się w tym szambie. Wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To dlatego potrzebujesz Jezusa. To dlatego ja tak bardzo potrzebowałem Jezusa. To dlatego zrozumiałem, że bez Jezusa zginę, że bez Jezusa przepadnę. To dlatego głoszenie Ewangelii, przyjeżdżali do mnie młodzi ludzie, przyjaciele mojego brata, opowiadali mi. Ja tylko patrzyłem na zegarek, kiedy wreszcie sobie pojadą, bo miałem umówione spotkanie w karczmie Jadełka. Co by było, jakbym się tam spóźnił? Jakąś flaszkę by obrócili beze mnie. No. Jedźcie już. Mam pilne sprawy do załatwienia. Oni głosili, a ja? Ale kiedy dotarło do mnie, że ja naprawdę potrzebuję Jezusa, to głoszenie już przestało być takim rzucaniem na beton ziarenek. Wtedy już każde ziarenko było dla mnie tego cenne. Tu jest słowo, tutaj coś do mnie dotarło, tu. Tu otworzyłem psalm i wow, nie mogłem się od niego oderwać. Wracałem do tych samych fragmentów Biblii, jakby pielęgnując to ziarenko, jakby je kołubiąc, żeby ono nie umarło. Coś tam sobie przypomniałem, w nocy wstawałem, pamiętam, żeby sobie przypomnieć to, co wyleciało mi z głowy, jak to tam było. To zaczęło być ważne, bo zrozumiałem, bo wreszcie pojąłem, ja, intelektualista, kiedyś w gronie najlepszych maturzystów miasta Krakowa, kończyłem już prawo wtedy. Ho, 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 jaki ja mądry byłem. Ale jak mi mówili, że potrzebuję Jezusa, to zachowywałem się jak bezmózgowiec dosłownie. Wreszcie coś zrozumiałem dzięki Słowu. On cierpiał nie dlatego, że sobie postanowił pocierpieć. On cierpiał, żeby mnie uratować. Rano Rysiu z Brukseli przysłał nam słowo, jak zwykle w niedzielę. I zobaczyłem przed chwilą, że to jest to słowo, które też pomoże nam zrozumieć. Pomoże nam zrozumieć. Ci, którzy już rozumieją, przypomną sobie to, co zrozumieli. Nie pozwolą, by to w jakiś sposób poszło w zapomnienie. Czasami możesz być już długo, długo wierzącym. Tak długo, że zapomnisz właściwie to, dlaczego to uwierzyłeś. Po co ci ten Jezus był potrzebny? No fajnie, zmieniło się moje życie już tak dawno. 22 lata chodzę z Bogiem. Jak to się stało? Ale kiedy sobie przypomnę ten moment, kiedy uświadomiłem sobie, że bez Jezusa zginę, że Go potrzebuję, to aż dreszcze przychodzą. Co by było, jakbym przegapił ten moment? Co by było, gdybym wtedy posłuchał tego, co mi tam podszeptywał? Ej, machnij ręką, nie idź na tą odwykówkę, co tam będziesz? Co by ze mną było? Przyleciałyby się ptaszyska, wydziobałyby te ziarenka, nigdy bym nie otworzył Biblii. Rysiu przysłał nam z listu do Rzymian, 5 rozdział, od 1 do 11. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Powiem więcej. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. Wow. Patrzcie, do czego prowadzi zrozumienie. Zaczyna się od tego, że rozumie, że zawaliłem sprawę, zawaliłem życie. I nie tylko to. Moim życiem obraziłem Boga. Zdradziłem Boga. Konsekwencje? Nie tylko tu, ale i na wieczność. Nie tylko tu, ale na zawsze, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Takie prawo obowiązuje. Takie jest Boże prawo. I dalej. Może nie wiemy za bardzo, ja też nie potrafię tego jakoś tak szczegółowo opisać, ale pojawia się wiara. W Słowie znajdujemy wyjaśnienie, że wiara bierze się ze słuchania Bożego Słowa. Kiedy to jakieś podstawowe zrozumienie poprowadziło mnie do chęci słuchania, zrozumienia więcej, dowiedzenia się więcej, zaczęła rosnąć moja wiara. Uchwyciłem się tego, co kiedyś nie miało dla mnie żadnego znaczenia. W ogóle nie uważałem, jakobym potrzebował jakiegoś przebaczenia. Miałem takie powiedzenie, ja nikomu ojca harmonią nie zabiłem. Ja nie muszę nikogo prosić o przebaczenie. Ale oto nagle pojawiło się coś, co zdumiewa mnie samego dzisiaj. Skąd taka przemiana? W ogóle niewierzący, sceptyk, wręcz wróg Boga, bo taki się stałem w wyniku grzechu, w wyniku tego, jak żyłem, w wyniku chęci samousprawiedliwienia siebie i nadania wartości temu, co robię i jak to robię. Kiedy jeszcze byłem takim przestępcą w oczach Boga, Chrystus za mnie oddał swoje życie. I w to uwierzyłem. I tego się uchwyciłem. A przez wiarę. Przez wiarę mam dostęp do tronu łaski. Do tronu przebaczenia. Do tronu, skąd płynie rzeka Bożego Ducha, pokoju, zbawienia. wydarzyło się coś naprawdę wspaniałego. Ziarenko pielęgnowane zaczęło wzrastać. Tak niepozornie wyglądało na początku. Takie byle co. Takie byle co. Przygotowujemy się z żonką, żeby już zacząć robić rozsadę malw. Na naszą działkę postanowiliśmy, że chcemy tam mieć takie polskie rośliny, malwy i słoneczniki. Wszędzie się już wymyśla różne dziwne rzeczy, ale tam jak wróciliśmy z Hiszpanii, napatrzyliśmy się na te różne dziwne palmy i drzewka pomarańczowe i oliwne i cytrynowe i bananowe i ten. Pojechałem wtedy z taką grupą w Tatry. Zobaczyłem nasze polskie, zwykłe sosny, świerki, smreki. Wiedziałem, że nie ma niczego piękniejszego. Kiedy znajdziemy te działki obsadzone takimi różnymi, zagranicznymi roślinnościami, no fajne to, no to ładne to. Ale takie naskie, polskie, no, malwa, słonecznik. Szykujemy dzisiaj, jak oglądałem torebkę z tymi roślinkami, tam pisze, żeby już w lutym zacząć robić rozsady. Ilanka szynkuje miejsce na stole w kuchni, tak żeby do słoneczka, żeby ten. No i z tych takich maleńkich coś zacznie wyrastać.
Miałem fajny obraz, jak mówiłeś. Pokazał mi tą asfaltową drogę właśnie, o której jest mowa. Właśnie istota, że wpadło gdzieś tam ziarenko w szczelinkę. To szczelinko to jest właśnie to zrozumienie, że potrzebuje Boga. To gdzieś ta szczelina się pojawi na tej fali drogi. To ziarenko wpadło, dostało się do ziemi. I co? Rozsadza teraz od spodu cały ten asfalt, rozpieprza tą drobninę.
My cały czas podejmujemy decyzję, czy zgodzimy się na to, żeby ziarenko rozsadziło tą drogę, że ta roślina, która wyrasta, jest ważniejsza niż ta droga, która, prawda, została zbudowana w konkretnym celu, solidnie, porządnie i tak dalej. Podejmujemy decyzję, co dla nas jest ważniejsze. Dlatego teraz gdzieś czas na początku naszej chrześcijańskiej drogi pojawia się kolejne słowo mówiące: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. To coś kolejnego, trudne do zrozumienia i trudne do jakiejś takie, no co, no ja mam tu tyle potrzeb, a mam najpierw się zajmować sprawami Królestwa Bożego. Ale bardzo szybko okazuje się, że tak po ludzku, zwyczajnie, po chłopsku myślę, to się opłaca. To się opłaca. Ja nieraz mówię wam, że kiedy już się zająłem się Bożymi sprawami, on się zajął moimi. I to był najlepszy interes, jaki w życiu zrobiłem. 46 lat zajmowałem się moimi sprawami i doprowadziłem życie do totalnej ruiny. A on w ciągu kilku lat zajął się moimi sprawami w sposób tak niezwykły, tak wspaniały. A ja w tym czasie niewiele, ale coś w ramach Bożego Królestwa zrobiłem. Złożyliśmy jeden ośrodek, drugi. 20 lat pracujemy wśród bezdomnych. Ktoś powie, jaki z tego pożytek. Jaki z tego pożytek? To nie moje królestwo, to Jego królestwo. Tak wielu poznało, tak wielu zrozumiało, tak wielu się uchwyciło, tak wielu zaowocowało. Ich życie się zmieniło. Ostatnio widziałem na Facebooku zdjęcie jednego z naszych dawnych podopiecznych. Wiem, że jest operatorem dźwigów, gdzieś tam śledziłem jego losy, gdzieś tam się ożenił, gdzieś tam członkiem zboru, potem gdzieś tam wyjechał do Włoch. Ostatnio jego zdjęcie, taki dumny, zrobił sobie selfie na tle takiego potężnego, wielkiego dźwigu w kasku budowlanym, taki dumny. Wiem, że jest operatorem tego dźwigu, wiem, że no, pełni takie odpowiedzialną funkcję. Ma dwójkę dzieci, żonę. Ciągle jest w kościele, jest wierzący. Przyszedł do nas 20 parę lat temu. Obraz nędzy i rozpaczy. Przegrany. Stracony. Pogubiony. Do tego, jak się okazało, chory na białaczkę. Zrozpaczony. Z wyrokiem śmierci. Krótka modlitwa. W pomieszczeniu, które nazywaliśmy gabinetem Ilonki, to było za szafą taka wnęka. Krótka modlitwa. Tam go Bóg uzdrowił. Ilu poznało Boga? Ilu zrozumiało, że potrzebują Boga? Że potrzebują Boga. Obiecałem wam chyba wczoraj na porannym spotkaniu, że dziś wieczorem będę chciał powiedzieć słowo na temat kazania na górze, które według Ewangelii Mateusza jest to kazanie na górze, ale według Ewangelii Łukasza jest to w naszym tłumaczeniu przemówienie na równinie, albo słowo zaczyna się następnie, szedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. A więc temat, ten sam temat, te same arcyważne zagadnienia, te same niemożliwe, tak to przyjmujemy na samym początku, oczekiwania ze strony Boga, przez jednych postrzegane jako kazanie głoszone z wysokiej góry, z wysokości ambony, prawda, z wysokości stanowiska, autorytetu, niczym Bóg z góry Syjon, prawda? Wszyscy drżeli, kiedy on się odezwał, czym grzmoty. A z drugiej strony to samo na równinie, w takiej bliskości, w otoczeniu uczniów i właściwie to tak jakby bardziej do nich mówione, bo tam jest powiedziane, że zwrócił się do uczniów i tam przekazał im te trudne, myślałem tak piękne słowa. Ale o tym wieczorem. W ogóle i to zwiastowanie i to, które chciałbym zgłosić wieczorem, będzie miało sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie nas prowadziło do pogłębiania zrozumienia. Może są tacy, co dopiero zaczynają co nieco rozumieć, a więc zapragnij pielęgnować to ziarnko. Zapragnij pogłębiać to poznanie, bo ono naprawdę ma sens. Bo ono naprawdę ma sens. Jeżeli ma się coś w twoim życiu zmienić, jeżeli Boże Słowo ma wydać w twoim życiu owoce, to pilnuj tego poznania. Wsłuchuj się w Boże Słowo. Nie lekceważ tego. Zrozumienie prowadzi potem do wspaniałych rozwiązań, bo jak czytaliśmy o tej dobrej, rodzajnej glebie, ziarna dobrej ziemi, to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je, taki wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi 60-krotny, inny 30-krotny. Czy naprawdę nie chcesz być człowiekiem sukcesu? Czy już tak się pogodziłeś z tym, że jesteś utożsamiany z totalną klęską i przegraną? Czy naprawdę dobrze ci w tym stanie? Czy tak Bóg stworzył człowieka? Czytamy na swój obraz i podobieństwo. Warto zadbać o poznanie. Warto tu przychodzić choćby ze zwykłej chłopskiej ciekawości. A nóż. Biblia nam mówi, że kto inny sieje, kto inny podlewa, ale wzrost daje Bóg. Możemy być siewcami. Ci, którzy prowadzą tu grupki, ci, którzy tutaj prowadzą spotkania, liderzy i tak dalej. Będą tymi, którzy podlewają. Zapytaj. Usłyszałem coś takiego, ale nie rozumiem. Zapytaj. Dowiedz się, o co to chodziło. To będzie to podlewanie. Ale wzrost, to, z tego, co wyrasta z tego ziarna, nie jest w moich rękach, nie jest w rękach tych podlewaczy. Jest w rękach wszechmocnego, cudownego Boga. Boga, który tak umiłował ciebie i mnie, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.